Czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni Czarodzieje, odcinek 5. Kolejna opowieść o tych, co uciekają w świat muzyki i uciekają naprawdę bardzo, bardzo skutecznie, czyniąc wiele wspaniałych rzeczy. I dziś w naszej roli głównej niewinnych czarodziei, czyli niewinny czarodziej, Paweł Wajrak, skrzypek. Właściwie bardzo dobrze jest nam znany na co dzień, ponieważ jest koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, ale jest też koncertmistrzem i kierownikiem artystycznym Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, a warto powiedzieć, że od 2 lat związany jest również z Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. No ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze solista, jeszcze kameralista. No ja tylko dodam, że właściwie jeszcze trzeba powiedzieć, że może być nam znany z takiej płyty, która prezentowała muzykę Piazzoli i która dostała blisko 10, więcej nawet lat temu, prawie 20 lat temu dostała nagrodę Fryderyka. To była płyta zrealizowana wraz z Kevinem Kennerem i Piazzoforte Ensemble. No więc witamy bardzo serdecznie. Cześć Pawle.
Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To zawsze z ogromną przyjemnością goszczę tutaj nie pierwszy raz też u Pani w innych audycjach, ale bardzo mi miło i dziękuję serdecznie.
No więc drogi Pawle, pytanie mam właściwie tak jadąc tutaj zastanawiałam się. Skrzypce są nazywane królem instrumentów wszelakich. Czy Ty podzielasz to zdanie?
Jako skrzypek mogę powiedzieć, że oczywiście podzielam, natomiast pewnie inni instrumentaliści mogliby się ze mną nie zgodzić. Na pewno jednak skrzypce są takim odzwierciedleniem ludzkiej duszy. Ta skala możliwości dźwiękowych, wykonawczych powoduje, że można oddać tak ogromny szereg barw, brzmienia tego instrumentu, tak zbliżony do wrażliwości i ekspresji ludzkich odczuć, że myślę, że zgadzam się w pełni z tym.
Czy to właśnie to zafascynowało Cię najbardziej w skrzypcach? Jako chłopaka, który musiał podjąć decyzję, zazwyczaj się decyduje skrzypce czy fortepian?
No, ten wybór, mówisz tutaj chłopaka, oczywiście wiemy, że ja szedłem do szkoły, tak jak większość młodych ludzi, w wieku 7 lat wtedy, więc trudno było wtedy podejmować takie
życiowe,
życiowe poważne decyzje. Natomiast później, już w momencie, w okresie dorastania, na pewno człowiek zaczął odkrywać to, czym ten instrument jest w sensie przekazu emocji, przekazu myśli, przekazu uczuć i tego, jakie to może na słuchaczach robić wrażenie. Natomiast co ciekawe, bo wspomniałeś czy fortepian, czy skrzypce, to od razu mi się przypomina taka historia, ponieważ mój brat jest kilka lat starszy i kiedy moi rodzice musieli podjąć tą trudną decyzję, na jaki instrument wysłać mnie do szkoły, mój brat już wtedy uczęszczał tej szkoły w Lublinie, szkoły muzycznej i grał na fortepianie, więc tu wydaje się, że wybór był prostszy, jeśli chodzi o rodziców. A dodatkowo jeszcze ciekawostką było to, że tuż przed tym miałem takie spotkanie jako dziecko weryfikujące, na jaki instrument się nadaje i wtedy akurat dyrektorem szkoły był pan profesor Oskar Rupel, który po krótkim sprawdzeniu mojego słuchu stwierdził, że jak najbardziej skrzypce. Także w tym sensie gdzieś ta decyzja zapadła i pewnie słusznie, że taka, mam nadzieję.
No, w sumie ci, którzy grają na skrzypcach, naprawdę mają dużo możliwości w życiu, tak bym powiedziała. Dużo więcej niż na przykład harfista czy gitarzysta klasyczny, no bo jednak nie mówię już o tym, że można grać we wszystkich zespołach różnych, od wielkich orkiestr poprzez orkiestry kameralne, poprzez zespoły różnego rodzaju. Skrzypce są niezbędne w takich zespołach, ale przede wszystkim jeżeli Jako solista występujesz, no to masz olbrzymi repertuar do zaprezentowania, wszechstronny nieprawdopodobnie.
Tak, tak, repertuar jest ogromny. No też ewolucja, czy historia rozwoju w ogóle muzyki, powiedzmy nawet od baroku, wszystkie te początkowe zespoły zawsze składały się z instrumentów właśnie z pierwszych skrzypiec, z drugich, z basso continuo i to wszystko ewoluowało, ale zawsze te skrzypce i pierwsze skrzypce, pierwszy skrzypek był zazwyczaj wtedy też takim dyrygentem, liderem, prowadził te zespoły i to wszystko ewoluowało do dzisiejszych czasów, no w tym sensie ewoluowało, że teraz mamy oczywiście ogromne orkiestry, ale dalej te pierwsze skrzypce są bardzo istotne, także tu przez te wszystkie lata repertuar od baroku do współczesności, można powiedzieć, opiera się gdzieś na skrzypcach.
No właśnie, i to jest właśnie ten plus, chociaż myślę, że minusem jest dochodzenie do tej sprawności człowieka grającego na skrzypcach, bo zanim dziecko zacznie wydobywać ten dźwięk, poprawny dźwięk, zanim się nauczy tego, to otoczenie naprawdę musi trochę pocierpieć.
Musi być wytrwałe.
Tak? Musi być wytrwałe. To trochę trwa. Kiedy miałeś taką pierwszą radość, że gram na skrzypcach, że wychodzi mi, że słyszę, że to jest właśnie to?
Myślę, że to pojawiło się właśnie po takim, nie wiem, okresie dojrzewania. To znaczy, kiedy ten okres naprawdę dziecięcy się gdzieś kończył, gdzie granie na skrzypcach postrzegało się jedynie jako ćwiczenie trudnych, nudnych często etiud, żeby opanować możliwości techniczne. A gdzieś, kiedy już człowiek trochę dojrzał też wewnętrznie, emocjonalnie i też wtedy równocześnie z tym rozwojem technicznym możliwości gry na instrumencie mamy możliwość grania utworów też o wiele bardziej zaawansowanych, takich, które nagle oddają te możliwości właśnie ekspresyjne i uczuciowe, których można...
No właśnie, wreszcie niosą piękno, wreszcie niosą formę, wreszcie jak warsztat przestaje tak uwierać,
tak,
to wtedy można poczuć dopiero piękno tej muzyki. No ale trzeba być wytrwałym, bo to trochę lat mija.
Trzeba być wytrwałym. No też edukacja jest długa, no bo to, żeby były takie efekty, oczywiście pomijając jakieś pojedyncze, wybitne talenty, no to zazwyczaj jest to od pierwszej klasy podstawowej do końca studiów, prawda? Ale już myślę, że w tym okresie licealnym już pojawia się taki moment ogromnej przyjemności i frajdy z obcowania z tym instrumentem i też obcowania z tą możliwością przenoszenia się w inny świat, o którym mówiłaś na początku. Świat zupełnie oderwany, odmienny od tego, co spotykamy na co dzień. I on z jednej strony jest takim światem intymnym naszym, w którym pracujemy nad utworem, w którym jesteśmy sami z tym wszystkim, a z drugiej strony jest ten moment później dzielenia się z publicznością. Co na pewno w tym okresie szkolnym może jest o tyle mniej komfortowe, bo zazwyczaj uczeń, czy w szkole, czy na studiach, no, zazwyczaj musi zdawać te egzaminy, więc to się wiąże z tym stresem, że to wykonanie nie jest tylko przekazem własnych naszych uczuć czy emocji, ale każde nasze wykonanie jest oceniane, więc no to jest gdzieś jakiś mankament taki, bo tutaj zaraz łączy się z tym trema, tak, o której też,
no właśnie,
z którą
właśnie
też wszyscy w jakiś sposób walczą, jedni bardziej, inni mniej. Natomiast później, kiedy rzeczywiście wchodzimy w taki już moment dojrzałości muzycznej i kiedy nasza praca polega na tym, że tak naprawdę to, co robimy, to jest po to, by wzbudzać w ludziach emocje, żeby... To jest oczywiście wielopłaszczyznowe, bo z jednej strony przekazujemy to, co zapisał kompozytor, z drugiej strony wkładamy tam mnóstwo siebie i z trzeciej strony ta kompozycja istnieje tylko w tym momencie, w tej chwili, kiedy jest wykonywana i kiedy słuchacz ją odbiera. Więc to w sensie filozoficznym to ma wiele płaszczyzn, natomiast najkrócej, najprościej mówiąc, gramy po to, żeby wzruszać ludzi, żeby mogli podziwiać, jak ta muzyka jest piękna, jak te dźwięki są piękne i pewnie na końcu może jak my lepiej lub gorzej to wykonujemy.
No i tu poruszyłeś bardzo ważny temat. Ja myślę, że, bo powiem ci teraz z drugiej strony, ze strony słuchacza, który właśnie przychodzi posłuchać, jak gracie, to chyba chodzi, przynajmniej w moim przypadku, chodzi o to, żeby jak gdyby znaleźć się poza czasem. To znaczy, żeby ta muzyka na tyle wciągnęła, zainteresowała, że nawet nie oczekujemy, nie sprawdzamy, czy ktoś dobrze gra, czy to jest takie, a nie inne tempo, czy ten dźwięk tam jest idealnie czysty, czy nie. Nie, nie zwracamy na to uwagi. Ona po prostu nas wciąga na tyle, że my przestajemy w ogóle mieć jak gdyby poczucie upływającego czasu. Jesteśmy zawieszeni w próżni. Jeżeli jest dobre wykonanie, to po prostu jesteśmy całkowicie porwani przez tą muzykę i potem się dziwimy, jak to możliwe. To już 40 minut minęło, już przerwa, prawda? Że nie myślimy też o niczym, co nas otacza, no bo współczesny człowiek ma tyle różnego rodzaju bodźców, no przybiega na koncert w ostatniej chwili, nie wie, gdzie zaparkować samochód, autobus czy tramwaj, się spóźnił, wbiega, siada i myśli, że czegoś tam jeszcze nie zrobił i tak dalej. A jeżeli ta muzyka pozwoli mu uspokoić te myśli i porwać jego czas, to chyba jest to największa sprawa właśnie wasza, tak, wykonawców.
Tak. No na tym polega magia naszego muzycznego świata.
Ale mówiłeś o tremie i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście te egzaminy, ja też przeszłam przez szkolnictwo muzyczne, były ciężkie, ale myślę, że to jest taki trening przed tym, że jednak no musisz występować przed publicznością w tym zawodzie.
Tak, ja raczej miałem na myśli to, że oczywiście, że taka trema przed wystąpieniem jest czymś naturalnym i to dotyczy każdego człowieka i czy to dotyczy wystąpień publicznych, w sensie, nie wiem, mówienia czy prezentacji jakiejś. Ona jest podobna i taka sama jak w przypadku muzyków, natomiast tutaj miałem na myśli raczej to zestawienie wychodzenia do wykonania utworu ewidentnie tylko pod kątem oceny komisji, a czym innym jest, prawda, jak mamy publiczność, która siedzi, słucha i możemy sobie uświadomić, że ona nie przyszła tu nas oceniać, ona przyszła podziwiać piękno muzyki i przenieść się właśnie do innego świata.
Przeżyć.
To miałem na myśli, ale na pewno to jest taki rodzaj treningu, z którym no, każdy musi się zmierzyć, no bo tak, no to cóż, można by grać tylko chyba, dla siebie w domu.
To jest chyba ciekawe, czy na ile jesteś w stanie w ogóle w ekstremalnych sytuacjach zagrać, zrealizować swój plan z utworem. To jest chyba istotne, żeby być pewnym tego, czy potrafię zagrać 100%.
Tak, no to tak zawsze nauczyciele jeszcze mówili w szkole, że to trzeba być przygotowanym na 150%, żeby z to wyszło, tak? No to znamy te powiedzenia. Natomiast no też trzeba sobie zdać sprawę, że to jest muzyka żywa w tym sensie, że wykonywana tu i teraz i różne rzeczy się zdarzają. Czasem człowiek poczuje jakieś emocje i gdzieś przekroczy jakąś barierę albo na moment się rozkojarzy. Różne rzeczy się zdarzają. Im więcej gramy, im więcej występujemy publicznie, tym lepiej panujemy nad tym, co robimy. Jesteśmy przygotowani też na różne niespodzianki. Więc tak jak moja praca, która jest w tym sensie wielowymiarowa, że występuję czasem jako solista, najczęściej w orkiestrze jako koncertmistrz, ale też w różnych składach kameralnych, od duetu przez kwartety, sekstety, bardzo różne, czy z orkiestrą kameralną. To wszystko jest no, w pewien sposób zróżnicowane pod względem na przykład właśnie tremy albo tej odpowiedzialności, albo tego, w jaki sposób muszę różne rzeczy realizować, czy to ja jestem solistą i muszę, prawda, narzucać cały czas swoją wizję tego utworu, czy jestem kameralistą, który współpracuje z kolegami, który daje przestrzeń innym muzykom do wykonywania swoich partii, czy jestem koncertmistrzem, który prowadzi od pulpitu i wtedy oprócz wykonywania swojej partii musi jeszcze sugerować innym muzykom albo w jakiś sposób ich pobudzać do gry w sposób, który jest przeze mnie gdzieś tam wcześniej przemyślany. No więc to są różne aspekty tego.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, no ale teraz myślę, że patrząc przez te aspekty, powinniśmy przejść do clou naszego programu. A clou naszego programu, Niewinni Czarodzieje, to jest zasada, że niewinny czarodziej, który zasiada tu przy mikrofonie, przypomnę, że jest to Paweł Wajrak, poleca jeden utwór, wybiera jeden utwór, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, a na koniec będziemy go słuchać. I tym utworem jest koncert skrzypcowy właściwie kompletnie nieznanego artysty Augusta Fryderyka Duranowskiego, żyjącego tak koniec XVIII, początek XIX wieku, czyli dokładnie 1770-1834. I moje pytanie, dlaczego właśnie ten utwór wskazałeś jako kompozycja, która ma dla ciebie znaczenie?
Tak, ten utwór jest, ja jestem z nim związany i on jest związany ze mną i jakoś tak się składa, że od prawie 10 lat gdzieś to, nie tylko ten utwór, ale też twórczość Augusta Duranowskiego się gdzieś tam ze mną wiąże i tak jak 10 lat temu, około 10 lat temu pan Jarnicki, właściciel wydawnictwa Akt Prealabl, wysłał mi taki pierwodruk, rękopis, no nie rękopis, tylko pierwodruk tego koncertu z propozycją, zapytaniem, czy chciałbym go nagrać. Wtedy to jeszcze ten koncert był w ogóle nie nagrany, czyli to moje nagranie z 2016 roku było nagraniem World Premiere Recording. Wysłał mi te nuty, ja oczywiście tam jeszcze nagrywałem inne rzeczy Duranowskiego, ale obejrzałem ten koncert, zacząłem go grać i oczywiście jak najbardziej zgodziłem się, więc po jakimś czasie udało się nam zrealizować to nagranie w Europejskim Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego. Nagraliśmy to z Tarnowską Orkiestrą Kameralną i później na wielu koncertach wykonywałem też ten koncert chociażby na Festiwalu Braci Wieniawskich w 2015 roku w Lublinie. Wykonywałem go również z Filharmonią naszą tutaj krakowską, chyba 2 lata później z Filharmonią.
To było chyba 10 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, bo to wtedy, kiedy twój brat dyrygował.
Tak.
Tak, no to ja pamiętam, to chyba było 15-16 rok.
16, no. Tak, coś takiego. No i tak gdzieś ten Duranowski cały czas, później te utwory kameralne wykonywałem też na przestrzeni tych ostatnich lat w różnych miejscach kilkukrotnie. Natomiast ostatnio też jestem w tym sensie związany, że w związku z moją pracą doktorską, którą teraz tutaj robię na Akademii Muzycznej w Krakowie, która ma na celu przybliżenie właśnie, propagowanie twórczości Augusta Duranowskiego. Przybliżenie w tym sensie, by młodzi skrzypkowie, studenci bądź uczniowie szkół średnich mogli taki koncert wykonywać. Niezbędne było stworzenie wyciągu fortepianowego, by można go było wykonywać po prostu z fortepianem. Zarówno dla studentów, ale też dla skrzypków solistów. By
tak, mogli to sobie powszechna taki praktyka, koncert, prawda, tak, w ten sposób.
Była powszechna wtedy, natomiast do tego czasu nie ma w ogóle takiego wyciągu fortepianowego, więc on teraz właśnie powstaje. Też będziemy mogli usłyszeć w jednej z części później po audycji wykonanie z fortepianem. Także powstaje, opracowuje partię solową pod względem łukowania palców, artykulacji, dynamiki, ponieważ było to w tym pierwodruku bardzo ubogo zanotowane. Też były takie czasy, że inaczej muzycy do tego podchodzili, były powszechnie znane praktyki wykonawcze.
Tego się po prostu nie notowało,
tak,
prawda?
Dziś my, żyjąc w XX wieku, już po Strawińskim, po Pendereckim, wiemy, że my inaczej patrzymy na głosy. Oczywiście profesjonalny muzyk z pełną świadomością historyczną robi takie rzeczy sam. Natomiast tutaj pod kątem właśnie studentów i uczniów pewne sugestie są w tym materiale skrzypcowym zawarte. A właśnie wyciąg fortepianowy powoduje dostępność wykonania tej muzyki bez potrzeby angażowania orkiestry.
Tak, bo to jest bardzo trudne w ogóle dla skrzypków, prawda? Zazwyczaj na początku zawsze grają z fortepianem, dopiero później, kiedy są jakieś koncerty, ale często też są wykonania kameralne fortepianem. Też się to dzieje, zwłaszcza mówię o takiej muzyce, nazwijmy to odnalezionej, kiedy jeszcze się próbuje, a właśnie Duranowski do takiej, jego muzyka właśnie to jest ta, która zaginęła i która jest teraz wyciągana z tych archiwów. Ona jest zdekompletowana. Pogadajmy w ogóle chwilę o tym kompozytorze, bo to jest bardzo ciekawa postać. To jest pół Polak, pół Francuz, bo z matki Polki, ojca Francuza. Ojciec no, też był muzykiem, więc i też u niego się uczył Duranowski początkowo. Więc to też było takie przeniesienie tego zainteresowania muzycznego na kolejne pokolenie. Potem był w Paryżu, prawda? I to chyba jest ważny punkt, dlatego że tam się uczył u Wiotpie.
U Wiotpiego, tak. No, musiał być jego ojciec też profesjonalnym skrzypkiem, skoro był tutaj w Polsce. Był emigrantem francuskim, a w Polsce był koncertmistrzem jednej z orkiestr tutaj na dworze Ogińskiego. Prawdopodobnie tam do końca źródła tego nie podają, nie są zgodne co do tego. Więc on później jako 17-latek wyemigrował do Francji i studiował u Wiotiego z powodzeniem. Zaraz po tych studiach został koncertmistrzem orkiestry w Brukseli.
Potem też występował we Włoszech, w Niemczech.
No, tak, on już
miał taką, już zaczynał taką karierę.
Zaczynał karierę taką podróżował solową, po całej, prawda? Europie, oczywiście. Mm-hmm. No, tam są wspomnienia o tym, że sam Paganini wspomina, że podziwiał jego, młody Paganini wtedy podziwiał Duranowskiego za jego biegłość, za jego niesamowity, mocny dźwięk. No i też jest taką ciekawostką, którą wspomina Paganini, że to ta słynna technika pizzicata lewą ręką właśnie podejrzał u Duranowskiego. Później to szeroko stosował w swoich utworach. Natomiast tutaj ta iluzja gry na dwóch instrumentach, gdzie prowadził melodię na wysokiej strunie smyczkiem, a lewą ręką szarpał jakby struny, pozostałe struny jako akompaniament. No to o tym są wspomnienia, że właśnie to Duranowski zaczął stosować.
Tak, tak. No to też pokazuje, jakim on był biegłym skrzypkiem. Zresztą to też jest ciekawe, że jeżeli popatrzymy na niego jako na skrzypka, to jest właśnie typowym zjawiskiem tamtych czasów. To znaczy jest to wirtuoz skrzypiec, który pisze utwory na skrzypce i głównie te utwory mają na celu to, aby pokazać jego możliwości gry w jego trasach koncertowych, bo on naprawdę zjeździł bardzo dużo. On oczywiście miał pewnego rodzaju przerwy, no chociażby w tym, że wstąpił do armii francuskiej, prawda, i brał udział w kampanii włoskiej Napoleona. No to jest dla mnie bardzo ciekawa, taka wręcz filmowa w ogóle historia. Został też uwięziony w Mediolanie, nie wiadomo właściwie, co się stało. Jedno jest pewne, że został zwolniony i po tym zwolnieniu kontynuował
swoją podróże. No, miał chyba trudny charakter, to można z tego wywnioskować. Też są wspomnienia o nim takie, że mimo tego, że miał pracę i podróżował, koncertował, to były momenty takie, że był, no, że po prostu nie miał pieniędzy, że przetracał te pieniądze, że prowadził w jakiś sposób hulaszczy tryb życia. I są takie wspominki, gdzie mówi się o tym, że on przyjeżdżał do miasta i na pożyczonych skrzypcach grał koncerty, żeby zarobić pieniądze. Także no gdzieś ta cała, nie wiem, jakaś taka pewnie jego niestabilność powodowała, że to jego ścieżki życiowe były takie no, zakręcone. No też no trzeba przyznać, że żył w czasach rewolucji. Zaczynał jako, jak jego ojciec, który był... Wtedy muzycy wymagali mecenatu, Dworskiego, a on, można powiedzieć, później już był takim skrzypkiem porewolucyjnym, czyli właśnie pracował w orkiestrze, też podróżował, był solistą, zarabiał. Także zupełnie.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście był przez pewien czas w Warszawie. Tutaj też dał kilka koncertów w Teatrze Narodowym. Ciekawe jest to, że to jest wiosna głównie 1810 roku, a jeżeli jest to wiosna 1810, to nam od razu się zapala lampka, bo wtedy rodzi się Fryderyk Chopin. I to też jest takie pewnego rodzaju dualizm, ponieważ Chopin też z matki Polki, ojca Francuza.
A co więcej, jeszcze jest inne podobieństwo, mianowicie takie, że Duranowski, mimo tego, że wyjechał szybko za granicę i jest postrzegany tam jako kompozytor francuski polskiego pochodzenia, trzeba przyznać, że w większości jego utworów zauważamy silny związek z jego pochodzeniem, z korzeniami. Widzimy tam rytmiczno-melodyczne, charakterystyczne dla tańców polskich czy melodii ludowych. Są utwory, w których wykorzystuje na przykład Mazurek Dąbrowskiego, późniejszy hymn. Wtedy wiadomo, jeszcze nie. No ale jest bardzo w jego muzyce dużo słychać polskich korzeni. No, tak się mówi, że on łączy francuską elegancję z polską ekspresją. No, i że nigdy nie zapomniał o tym, skąd pochodził.
Podobnie jak Chopin. To jest dokładnie, widać to podobieństwo. Ale fascynujące jest to właściwie i też zastanawiające, że te utwory zaginęły. Tutaj znalazłam taką informację, że napisał około 30 wirtuozowskich utworów na skrzypce. Nie wiadomo, czy to tylko tyle, bo może gdzieś jeszcze są.
Może są. Nie ma nigdzie, jak na razie, nie odnaleziono żadnych rękopisów. O jego popularności w tamtych czasach może świadczyć to, że większość tych utworów była wydawana przez liczące się europejskie wydawnictwa muzyczne jakby za jego życia, czyli to świadczy o tej jego popularności i pozycji, jaką
wtedy
miał.
Nawet Szot, prawda, tak, który wtedy już istniał, a nam się kojarzy z Krzysztofem Pendereckim głównie.
Tak. Także my tych rękopisów nie widzimy. Widzimy tylko te pierwsze wydawnictwa. Części utworów być może się jeszcze coś odnajdzie, bo przepastne są biblioteki, niektóre jeszcze niedostępne dla nas.
Tak, no to jest właśnie, ja myślę, że to jest apel też do wszystkich, którzy pracują naukowo, żeby poszukali trochę, bo być może gdzieś znajdują się zdekompletowane jakieś głosy, jakieś odpisy, jakieś rękopisy, bo to zazwyczaj tak się znajduje, rozczłonkowane to.
Tak, ale
utwory.
Też pozytywną rzeczą jest to, że tak jak wspominałem, te 10 lat temu to było pierwsze nagranie i pierwszy raz słyszałem o Duranowskim, ale na przestrzeni ostatnich 5-6 lat rzeczywiście coraz więcej osób zaczyna nagrywać te rzeczy, zaczyna pisać prace o tych utworach, więc wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku.
No a gdybyśmy mogli ocenić styl Duranowskiego na podstawie tego koncertu. Ty go znasz najlepiej, ja go tylko przesłuchałam, ale ty go analizowałeś na pewno do gry, bo to jest pewnie częścią pracy, tak, przygotowania się do wykonania. Jak byś ocenił jego styl w ogóle?
Może zanim jakbym ocenił styl, to powiem tylko, że miałem okazję trzykrotnie wykonywać w różnych miejscach ten koncert z orkiestrą i zawsze byłem zaskoczony reakcją publiczności, pozytywną reakcją publiczności, bo muzyka Duranowskiego w tym koncercie szczególnie jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, bardzo przyjemna. Ona jest bardzo przystępna. Ona nie jest skomplikowana harmonicznie. Ona jest w sensie budowy bardzo klasyczna, natomiast w sensie melodyki już skłania się ku romantyzmowi. Więc te melodyki są pełne ornamentów, pełne wdzięku, pełne też takiego polskiego charakteru. Słychać w tych tematach, w tych melodiach nawiązania, tak jak mówiłem wcześniej, do polskiej muzyki, do polskich tańców. Trzecia część, rondo w rytmie trójdzielnym, bardzo, bardzo ciekawy temat i zawsze to wzbudza aplauz na koncertach. długie bardzo frazy, długie łuki, bardzo pełne ornamentów, pełne tryli. To wszystko już przenosi nas w ten świat. Melodyka romantyczna, a forma klasyczna z niezbyt skomplikowaną harmonią. No tak by to można było najkrócej określić.
To jest interesujący bardzo koncert. Powiedzmy, że przypomnijmy, że to jest koncert skrzypcowy A-dur, opus 8, czyli wczesny. Tak. Tak podejrzewamy, chociaż nie mamy do końca, nie wiemy ile tych utworów wszystkich jest. W formie klasycznej, czyli trzyczęściowy, tak jak się wtedy pisało, aczkolwiek mnie na przykład zastanowiły przede wszystkim linia melodyczna, która jest dość wpadająca w ucho i ma charakter właśnie takich pięknych tematów, które gdzieś tam zostają z tyłu głowy i krążą cały czas i chcą wrócić. I to było dla mnie bardzo ciekawe właśnie coś takiego. Natomiast powiem ci, że no pracowałeś również przy odkrywaniu Kąskiego. To też jest bardzo ciekawa postać. Może o tym kiedyś porozmawiamy, kiedy indziej. Ale znałam cię bardziej właśnie z tej strony. Chociaż pomyślałam sobie, że jak cię zapraszam do tej audycji, to być może sięgniesz po Piazzolę. Ale tak nie było. Tak nie było, bo cię chyba porwała ta muzyka dawna. Ta muzyka, która jest w pewien sposób nowa dla nas, ponieważ my nie mamy wzorców wykonawczych, ty je tworzysz.
Piazzolę uwielbiam, to jest wspaniała muzyka i oczywiście mógłbym poświęcić temu całą osobną audycję i opowiadać o swoich doświadczeniach, o tym jaka to jest pasja, ale tak jak moja działalność jest wielowątkowa, tak tutaj myślę, że to w tym sensie Duranowski jest dla mnie ważny, że on wiąże wiele aspektów mojej pracy, bo i pracę jako solisty, i pracę jako skrzypka, i pracę jako nauczyciela.
Prawda?
Jako naukowca, ale jako nauczyciela po prostu w szkole. Więc to wszystko się ze sobą wiąże i myślę, że to jest dość istotne. Mam nadzieję, że to jest dość istotne, co robię i że to będzie przydatne, że ten wyciąg fortepianowy wraz z tym głosem będzie używany i że to w jakiś sposób przyczynia się do popularyzacji.
No dobrze, tego. To powiedzmy teraz dokładnie, co usłyszymy, bo to już jest czas na muzykę. Usłyszymy oczywiście koncert skrzypcowy Duranowskiego A-dur, ale to nie będzie od początku do końca.
Nie będzie, nie.
Powiedz.
Nie. Tak, pierwsza... usłyszymy pierwszą część z nagrania właśnie z 2016 roku w wykonaniu Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Piotra Wajraka. Druga część tego koncertu to będzie właśnie ta z fortepianem, z wyciągiem fortepianowym. Przy fortepianie gra Sławomir Cierpik. I ostatnia część koncertu będzie również w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Piotra Wajraka, Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej.
Czyli cały koncert, ale trochę inaczej zagrany, żeby móc porównać, jaki jest wyciąg fortepianowy wobec orkiestry, która funkcjonuje, ułożone w trzy części, na oczywiście solo na skrzypcach Paweł Wajrak.
Jedyna ciekawostka jeszcze jest taka, że Duranowski kadencję do tego koncertu umieścił w drugiej, wolnej części koncertu, natomiast nie zachował się żaden rękopis, więc tą kadencję napisałem od zera sam. Także.
To też jest jakiś punkt wyznaczenia dla następnych skrzypków.
Tak.
To jest bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, kończymy. Niewinni czarodzieje i w roli głównej dzisiaj wystąpił Paweł Wajrak. Bardzo dziękuję. Bardzo miło porozmawiać na temat właśnie skrzypiec. Program realizował Wojciech Zawada, a żegna się Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.